Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Trzeci dzień czerwca 2026 roku, godzina 17:10, to Studio Mundial. Witają Państwa.
Andrzej Karaś, dzień dobry.
I Paweł Kobiecki, dzień dobry. Witamy serdecznie. Na początku chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki i wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce wczorajszego wieczoru i dzisiejszej nocy. Argentyna wygrywa z Austrią 2-0. Dwa gole Lionela Messiego, tym samym Argentyńczyk bije rekord Miroslava Klose w ilości bramek w historii turniejów Mistrzostw Świata. Francja wygrywa z Irakiem 3-0. Dwa razy Kylian Mbappé, raz Ousmane Dembele. No raczej pewne zwycięstwo, tego się spodziewaliśmy. Jedyne, co było niepewne podczas tego spotkania, to pogoda, która na chwilę przerwała to spotkanie. Norwegia wygrywa w chyba najbardziej emocjonującym meczu tego wieczoru z Senegalem 3-2. Dla Norwegii Marcus Pedersen i dwa razy Erling Haaland. Dla Senegalu dwa gole na otarcie US Ismaila Sar. I na koniec Jordania przegrywa z Algierią 1-2. Dla Jordanii gola strzelił Nizar Al-Rajdan, a dla Algierii Nadir Ben Bouali i Amin Guri. Raczej chyba bez zaskoczeń, jeżeli chodzi o ten wieczór.
Zupełnie. Wszystko poszło zgodnie z przewidywaniami, może poza deszczem, który utrudnił nieco sprawę piłkarzom Francji. Aczkolwiek może nie utrudnił. Być może potrzebowali ożywczego deszczu, który dzięki niemu udało się załatwić sprawę już do końca. Tym, jak przeszła burza.
Być może. Raczej tutaj Leble nie mieli problemów. My natomiast chcielibyśmy, żeby swoimi mundialowymi wrażeniami podzielił się z nami nasz gość, którego już powinniśmy mieć na łączu. Szymon Janczyk, dziennikarz Portal Weszło. Słyszymy się. Halo?
Dzień dobry. Cześć. Tak jest. Bardzo dobrze was słychać.
Cześć Szymonie, dzień dobry. Jak na razie mamy, tak na szybko policzyłem za sobą, 45 meczów na tegorocznym mundialu. Ile z nich obejrzałeś na żywo? Ile tak z powtórki jesteś w stanie ocenić? Tak?
Tak, myślę, że było około 5 spotkań, których nie widziałem na żywo. 5, może 6. Czasami robię to tak, albo inaczej. 5-6 spotkań, których nie obejrzałem w całości, bo często robię tak, że zamiast koczować do 4 nad ranem, to idę trochę wcześniej spać, a później oglądam to z odtworzenia dzięki dzisiejszym narzędziom do scoutingu, narzędziom do scoutingu wideo, bo one umożliwiają obejrzenie meczu nawet na przyspieszeniu dwukrotnym, więc tak naprawdę człowiek jest w stanie te dwa mecze po prostu z nocki przyjąć w takim trybie jednego pełnego spotkania. Nie ukrywam, bardzo pomocne.
Czysty zysk czasowy, też energetyczny, emocjonalny, bo na pewno też dużo wrażeń. A to w takim razie powiedz, jakie są twoje odczucia, jeżeli chodzi o to, kto najbardziej może rozczarował, albo kto zaskoczył pozytywnie? Który zespół, może który zawodnik, już tak wchodząc w taką mikroanalizę? Takie pytanie otwarte ci zadam na początek.
Kolejne. Na pewno największe rozczarowanie jest najłatwiej wytypować, bo myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że są to dwie drużyny z Europy, Turcja i Czechy, które raz, że wynikowo, a dwa, że stylem gry po prostu totalnie rozczarowały i zawiodły na tym mundialu. No i trzeci zespół, który tak mocno rozczarował, to myślę, że Urugwaj, który może nie był jakimś wielkim faworytem, natomiast no, też nie popisał się w meczu z dwoma wyraźnie słabszymi zespołami i stracił te punkty. Teraz prawdopodobnie też stracił szansę na awans, no bo oczywiście matematycznie one są, ale pokonanie Hiszpanii w takich okolicznościach byłoby dużą sztuką. Takie trzy rozczarowania drużynowe. Indywidualnie chyba nie mam takich jakichś wielkich rozczarowań. Myślę, że też mogą być one związane z Urugwajem. Myślę, że występ Fernando Muslery na tych mistrzostwach no, nie należy do najlepszych i do fascynujących. Teraz też bardzo słaby mecz zagrał Kalidou Koulibaly i pewnie to też jest rzecz, do której można się przyczepić, bo miał być liderem Senegalu. Widziałem jeszcze taki artykuł, list na The Players Tribune, żeby zachęcać do wspierania Senegalu na mundialu, po czym no, występ, którym dość mocno pogrążył swoją drużynę. I pewnie w każdym zespole, który wymieniłem z tych rozczarowujących, byśmy znaleźli takie jedno, dwa nazwiska. Czy jakieś oczarowania? Chyba nikt nie wyróżnił się na tyle, żeby powiedzieć, że jako zespół robi niesamowitą robotę, bo oczywiście mieliśmy bardzo fajne historie drużyn takich jak Curaçao, czy nawet, nie wiem, Haiti. No, generalnie dużo historii, w których ktoś strzelił pierwszą bramkę, ktoś urwał niespodziewanie punkty, jak Republika Zielonego Przylądka. Natomiast no, to wciąż są jakieś pojedyncze punkty. To nie jest tak, że te zespoły zmierzają po wyjście z grupy, mimo że to wyjście z grupy jest w tym roku dość mocno ułatwione, więc takie pozytywne oczarowanie wybrać troszkę ciężej, myślę.
Dużo się mówi o tych zawodnikach bardziej doświadczonych podczas tego mundialu, ponieważ ten mundial, te mistrzostwa tegoroczne były sygnowane takim znakiem, że dla wielu właśnie piłkarzy światowych, na których nie wiem, my się wychowywaliśmy, to jest taki ostatni turniej, taki łabędzi śpiew. No i z jednej strony mamy Lionela Messiego, który wczoraj pobił rekord Miroslava Klose i nim się zachwycamy. Z drugiej strony no właśnie mamy zawodników, jak których ty wymieniłeś, czyli Fernando Muslera, Kalidou Koulibaly, którzy no, dla których to pewnie też są ostatnie mundiale i którzy jednak nie zachwycają. Ja bym chciał nawiązać do właśnie reprezentacji Urugwaju, o której ty wspomniałeś, czyli remisy z Wyspami Zielonego Przylądka i z Arabią Saudyjską. No raczej nie tego się spodziewaliśmy po La Celeste. I też pozwoliłem sobie zauważyć, przygotowując się do naszej rozmowy, że napisałeś tekst o Marcelo Bielsie, czyli szkoleniowcu właśnie Urugwaju. Czy twoim zdaniem to jest trener przereklamowany? Ponieważ jest on znany raczej ze swojej renomy takiego twardego, trzymającego się, ale też szkoleniowca raczej cenionego w światowym futbolu.
Ciężko nazwać przereklamowanym trenera, który przez tyle lat utrzymuje się na rynku w dość dobrych ligach, klubach, który cały czas jest na świeczniku, dostaje te prace mniej więcej na tym samym poziomie, który ma mimo wszystko jakieś sukcesy w CV też w postaci wygrywania mistrzostw w kraju. Owszem, to było lata temu w Argentynie, ale jednak te sukcesy ma na koncie. Myślę, że może nie tyle przereklamowanym, ile po prostu trochę przecenionym, bo to jest chyba bardziej właściwe słowo, żeby go określić. Przereklamowany mi się kojarzy bardzo pejoratywnie, a przeceniony pewnie w stosunku sukcesów i trofeów, które zdobył, do tego, jakim brandem czy taką renomą jest otoczony, to pewnie będzie słowo właściwsze, bo no, ta marka Marcelo Bielsy i opinia o Marcelo Bielsie na pewno wyprzedza jego ostatnie osiągnięcia i faktycznie, zwłaszcza w reprezentacjach kraju, on się kojarzy z takim rozczarowaniem dość mocnym, bo ile w klubach potrafił zbudować bardzo silne Leeds United i odcisnąć też to swoje piętno na Premier League w jakimś stopniu, tak ta przygoda z reprezentacją Argentyny na początku XXI wieku była fatalna. Mundial w wykonaniu Argentyny był najgorszym prawdopodobnie w historii tej drużyny, tej reprezentacji kraju. Z Chile poszło mu nieco lepiej, ale to też nie był jakiś fenomen, to był zespół, który wyszedł z grupy i od razu odpadł dość wyraźnie, odstając od Brazylii. No i teraz w przypadku Urugwaju wciąż mówimy jeszcze o szansie na to, że ten mundial się zakończy jakkolwiek pozytywnie dla Urugwajczyków, ale oni bardzo mocno pracują na to, żeby tak się nie zakończył i na to, żeby wrażenia, oceny z tego mundialu, nawet w przypadku awansu, nie były aż tak pozytywne. Więc no, mnie najbardziej, tak jak w tym tekście podkreśliłem, o którym wspomniałeś, ciekawi, zastanawia i trochę zaskakuje, że w momencie, w którym piłka nożna wygląda tak, jak wyglądałaby w idealnym świecie Marcelo Bielsy, kiedy jest ona oparta na intensywności, na pressingu, na coraz większej liczbie strzelanych bramek, na takim ofensywnym show, które dostarczają nam też na tym mundialu najlepsze reprezentacje, najlepsi zawodnicy, no to Marcelo Bielsa sam nie potrafi się w tym odnaleźć i jemu jest najtrudniej dostosować się do tego, co on sam przez lata proponował.
Dzisiaj znalazłem też statystykę taką bardzo nieciekawą dla Urugwaju, związanej z Luisem Suarezem. Mianowicie Urugwaj nie wygrał meczu na Mistrzostwach Świata od roku 1990. Nie wygrał meczu na Mistrzostwach Świata, w którym nie grał Luis Suarez, albo w ogóle nie pojawił się na boisku. Twoim zdaniem to jest czysty przypadek, czy jednak ma to jakiś związek z napastnikiem?
Myślę, że przypadek, bo też w czasach, kiedy Luis Suarez grał, obok niego biegał Diego Forlan, który nawet na mundialach wypadł lepiej, został królem strzelców, jak dobrze pamiętam, wspólnie, ale jednak
Tak.
został. Więc ta historia tutaj jest nawet bardziej po stronie Forlana. Pewnie jest to jakaś szpileczka też właśnie związana z tym, że Marcelo Bielsa nie zdecydował się zabrać Luisa Suareza na mundial, nie przebaczył mu tych słów, w których krytykował Marcelo Bielsa, w których napastnik krytykował Marcelo Bielsa. No nie wiązałbym tego aż tak bezpośrednio, ale na pewno kadra Urugwaju też nie jest tak słaba, jak mogłoby się wydawać bez Luisa Suareza.
Tak. Luis Suarez, wielki napastnik, którego Urugwaj w tej chwili nie ma. W obu meczach albo Federico Vinas, zawodnik, który no nie jest to typowa dziewiątka. Darwin Núñez też zresztą często grywa na skrzydle i jego nieskuteczność jest bardzo dobrze znana wszystkim fanom Liverpoolu czy obserwatorom Premier League. I myślę, może nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to pokazuje trend taki, że wracamy do takich typowych dziewiątek po okresie szukania jakichś fałszywych, to co zainicjowali Hiszpanie. No to teraz, jeżeli ktoś nie ma wysuniętego napastnika wysokiej klasy, jak Messi w Argentynie, teraz Mbappé we Francji, to właśnie wykłada się i przegrywa. To samo Turcy. Kerem Aktürkoğlu też zawodnik, który raczej lepiej czuje się w bocznych sektorach boiska, aniżeli w polu karnym w rywalizacji z rosłymi stoperami.
Różnie można do tego podejść. Na pewno historia mundiali pokazuje, że nie musisz mieć klasowej dziewiątki, która zmierza po tytuł króla strzelców, występując na tej pozycji, żeby liczyć się w grze o tytuł. Nawet częściej było tak, że drużyny, które wygrywały Mistrzostwo Świata, miały bardzo nieskuteczną dziewiątkę, która w ogóle nie zdobywała bramek, jak Fernando Torres czy Olivier Giroud z tych najnowszych przykładów. Natomiast na pewno zmienił się trochę model futbolu i zmieniło się rozumowanie zadań też dziewiątki. Kiedyś, gdy mówiliśmy o tym, że ktoś nie ma typowej dziewiątki, to rozumowaliśmy to w sposób taki właśnie, jak grali na przykład Hiszpanie, ustawiając tam środkowego, ofensywnego pomocnika, który tak operował właśnie jak, powiedzmy, dodatkowy pomocnik. Dzisiaj, kiedy mówimy, że ktoś nie ma typowej dziewiątki, to czasami mówimy bardziej o tym, że ktoś tam wystawia maszynę do pressingu, która już nie tyle uczestniczy w rozgrywaniu akcji i stanowi ten atut właśnie dodatkowego pomocnika w fazie posiadania, ile bardziej stanowi atut i korzyść w fazie bez piłki, bo potrafi o tę piłkę powalczyć, potrafi utrzymać tę intensywność pressingu. Jednocześnie zwykle też jest na tyle silna fizycznie, na tyle takim fizycznym profilem, że potrafi tę piłkę utrzymać wyżej, co pozwala z kolei później podpiąć się chociażby świetnym skrzydłowym. I różne rozwiązania przyjmują reprezentacje krajów. Wspomniałeś o dziewiątkach takich jak Kylian Mbappé czy Lionel Messi, i to też nie są typowi napastnicy, bo Mbappé jest ustawiany
Powinien
na
powiedzieć o
dziewiątce.
Kane'ie i Mundawie raczej, żeby trzymać się takiej
Raczej. Pewnie
klasycznej
tak, tak. Pewnie,
formie
pewnie w
dziewiątki.
taki sposób, ale widzisz, Undaw z kolei jest tylko zmiennikiem póki co reprezentacji Niemiec. Oni też trochę szukają czego innego. Harry Kane, dziewiątka, która ma bardzo dużo cech ofensywnego pomocnika, moim zdaniem, i też bardzo dobrze odnajduje się w tej pracy poza polem karnym. Myślę, że po prostu taką najbardziej typową dziewiątką, jaką obserwujemy na mundialu i generalnie w świecie piłki ostatnio, jest Erling Haaland, który łączy w sobie te cechy i fizyczne, i intensywności, i oczywiście odnajdywania się w polu karnym, bo no jest bestią w każdym z tych aspektów. Więc chyba po prostu skręciliśmy w stronę, w której w piłce nożnej jest tyle ciekawych profili i ciekawych rozwiązań, którymi możesz obudować tego napastnika, że już naprawdę bardzo ciężko określić, kto jest typową dziewiątką, a kto nie.
Ja bym mimo wszystko właśnie a propos tej dyskusji nie nazwał Lionela Messiego typową dziewiątką. Natomiast myślę, że obecnie Argentyna nie potrzebuje typowej dziewiątki, jak ma Lionela Messiego. Wczoraj właśnie w meczu z Austrią dwie bramki i pobity rekord Miroslava Klose. Czy według ciebie to jest jeszcze jakaś próba udowodnienia i taki argument dodatkowy do tej debaty a propos najlepszego zawodnika w historii, czy to już na tym etapie już jest luźnym zbieraniem rekordów do kolekcji?
Luźne zbieranie rekordów, bo Leo Messi już nie musi nic udowadniać. Myślę, że konkurs, rywalizacja na najlepszego piłkarza w historii została zamknięta 4 lata temu. Tak już mówię o takim najbardziej pesymistycznym dla Cristiano Ronaldo, nie, najbardziej optymistycznym dla Cristiano Ronaldo scenariuszu,
Chyba
w którym
tak.
ta rywalizacja do 2022 roku wciąż trwała. Bo przy całym uznaniu dla rekordów, które on pobił i dla historii, którą napisał w Lidze Mistrzów, jest najwybitniejszym zawodnikiem, jaki występował w historii tych rozgrywek, no to Leo Messi zamknął tę rywalizację, wygrywając Mistrzostwo Świata z Argentyną i to w takim stylu, że on tę Argentynę do tego Mistrzostwa Świata pociągnął. I myślę, że na pewno element rywalizacji dalej w nim jest i ta chęć udowadniania, że jest najlepszy nawet w tym wieku, że jest najlepszy i będzie potrafił poprowadzić Argentynę do obrony tytułu, też będzie go pchała. Natomiast no, ciężko mówić o jakiejś rywalizacji, kiedy jeden z zawodników jest uważany za taki kamień, który ściąga drużynę w dół, a drugi strzela 5 na 5 goli na obecnym mundialu. I gdy policzymy sobie jeszcze poprzednie mundiale, no to tak naprawdę się okaże, że na ostatnich 15 bramek, przy dwóch bodajże, Leo Messi nie miał żadnego udziału, czy to asysty, czy to bramki. Więc naprawdę tutaj, no, nawet ciężko mówić o rywalizacji. Tak kiedyś napisałem o Cristiano Ronaldo też niedawno w tekście, że no, żeby mieć rywalizację, to musisz mieć po prostu jakąś konkurencję z drugiej strony, a w tym
Z kim
momencie
rywalizować, tak.
to jest jednostronny pojedynek.
Czy dla ciebie ten mundial też będzie jednostronny? Czy ty masz obecnie, patrząc na te, no bo już kończy nam się dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej nocy druga kolejka, czy tobie wyrasta już taki dla ciebie, według ciebie, wyraźny faworyt do zwycięstwa?
Myślę, że takim wyraźnym faworytem od samego początku była Francja i jakość, jaką Francuzi prezentują w ofensywie. Tylko to potwierdza. W tym momencie mówimy o najbardziej napakowanym pod względem jakości zespole w ofensywie, jaki bierze udział w tym mundialu. No, kiedy patrzymy nawet na listę strzelców i asystentów, to da się to zauważyć, jak to się rozkłada. Jest Dembele, jest Olis, jest Mbappe, ale gdzieś z tyłu też są Barcola, jest Doué. I ta różnorodność ofensywnych zawodników robi naprawdę ogromne wrażenie. Nie jestem sobie w stanie obecnie wyobrazić, kto mógłby taki zespół zatrzymać. Oczywiście Francuzi też mają swoje gorsze momenty, aczkolwiek myślę, że w przypadku Hiszpanów na przykład mówimy o jakichś potknięciach, o problemach, o nawet powiedzmy nieprzekonującym stylu gry czy coś takiego. Tak w przypadku Francji, no mówimy raczej w samych superlatywach, więc to jest główny faworyt i był główny faworyt. Nie wiem kto jeszcze, bo miałem dość negatywne nastawienie do Anglików przed turniejem. Wydawało mi się po tych sparingach, że grają bardzo wolno, statycznie i że to jest zespół, który trochę nie wygląda jak przyszły mistrz świata. Natomiast to, co
Zasłona dymna.
zaprezentował. Tak, to wyglądało, to jest dokładnie. Bo to, co zaprezentowali przeciwko Chorwatom, no to było kompletne zaprzeczenie tego, co przed chwilą powiedziałem, i wyglądali już jak zespół z innej planety.
Będziemy obserwować zdecydowanie zarówno Cristiano Ronaldo, ponieważ gra dzisiaj już o 19 w starciu z Uzbekistanem, jak i to, czy Anglia podtrzyma swoją formę. Dzisiaj o 20 zagra z Ganą. No i tutaj już były duże zagrożenia z obozu Ganijczyków, ponieważ szaman Nana Kwaku Bonsam, to taka ciekawostka na koniec, zapowiedział, że zrobi wszystko i postara się rzucić klątwę na Harry'ego Kane'a, żeby nie strzelił bramki właśnie ich kadrze. Myślisz, że Harry Kane może czuć się zagrożony?
Myślę, że tak. No, jeśli go czymś zatrzymać, to raczej takimi nadnaturalnymi, nadprzyrodzonymi zdolnościami, bo obrońcom może być ciężko. Zwłaszcza, że Ghana, taka ciekawostka według rankingu Elo, była jednym z najsłabszych drużyn, jedną z najsłabszych drużyn, jakie zakwalifikowały się na mundial. Trochę mnie to zaskoczyło, bo raczej Ganę pamiętam tak PR-owo przynajmniej z tych czasów SN-a, że to nie
No,
jest aż taki.
właśnie tak kojarzymy ją, jako taka
Tak.
drużyna z Afryki, która jednak może zagrozić.
Tak, ale później jak sobie przejrzysz tych obecnych zawodników reprezentacji Gany, no to faktycznie te czasy minęły.
Faktycznie chyba mijają, no zobaczymy, chyba że faktycznie Ganijczycy nas zaskoczą i ta klątwa się uda. Pozostałe dwa mecze jeszcze dzisiejszej nocy. O pierwszej Panama zmierzy się z Chorwacją, a o czwartej nad ranem Kolumbia podejmie Demokratyczną Republikę Konga i też doczekamy się tego kibica imitującego Patrisa Lumumbę, czyli znaczącą postać dla historii tego kraju. Studio Mundial powoli się będzie z Państwem żegnać. My bardzo dziękujemy naszemu gościowi, Szymon Janczyk, dziennikarz portal Weszło. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
A z Państwem żegnają się gospodarze tego programu.
Andrzej Karaś.
Paweł Kobiecki. Dziękujemy bardzo. Jutro Państwa powita Grzegorz Milko. Do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.